Pamiętajcie, kochani, chrześcijaństwo nie polega na tym, że ja tylko zerwę z grzechem. Ja muszę znaleźć ziemię obiecaną, obfitą, obfitującą w wodę, mleko i owoce. Nie zatrzymujcie się w tym momencie, że ktoś powie, proszę księdza, już pół roku nie grzeszę, już tam kiedyś się z żoną kłóciłem, a teraz się z nią nie kłócę. No i co teraz jest? No milczymy. Nie, to małżeństwo, proszę księdza, jak jestem szczęśliwy w małżeństwie. A co się dzieje? Z żoną milczymy już tydzień, nie ma kłótni. Miłość małżeńska nie polega na tym, że nie ma kłótni. Z żoną trzeba się nauczyć rozmawiać. To nie tylko, że ty przestaniesz grzeszyć. Musisz znaleźć swoją misję. Musisz się zacząć cieszyć życiem, pięknem życia, kultury, sztuki, poznawać ludzi. Nawet w kwestii właśnie jakiejś turystyki, wyjazdu. Wielu ludzi zerwało z grzechem, zamknęło się w domu. Jezus powiedział do swoich uczniów, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorość, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie, i zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, przeżywamy w Kościele rok świętego Pawła. Kościół świętej Anny jest kościołem stacyjnym, gdzie można zyskać specjalny odpust. I trzeba tego świętego Pawła podkreślić, uczynić go bliższym nam, przyjacielem naszej drogi do Boga, bo on rzeczywiście miał życie niesamowite, myśli niesamowite, wiedzę, wiarę niesamowitą. I dlatego chciałbym zwrócić na niego uwagę. Dzisiaj spotykamy świętego Pawła w takiej sytuacji życiowej, opisywanej przez Dzieje Apostolskie, która może być bliska niejednemu z nas. Jest tu Paweł bardzo biedny, taki po prostu biedniutki, chciałoby się powiedzieć. On już był biedny pod Damaszkiem, kiedy ten jasność na niego spadła i mu się całe życie zawaliło, kiedy przewrócił się na ziemię i leżał niewidomy, kiedy trzeba było go za ręce prowadzić. Z tym, że wiecie, wtedy to on był jeszcze morderca, to był prześladowca Kościoła, to tak litujemy się nad nim, że go tak Pan Bóg potraktował, ale wiemy, że innej jego możliwości nie było. Trzeba było nim wstrząsnąć. Pan Bóg go powstrzymał przed kolejnymi zbrodniami. Pan Bóg bronił chrześcijan. Także wtedy to troszeczkę mu się należało, chociaż już, powtarzam, wpadł w potworny kryzys, który był dla niego początkiem życia, bo kryzysy bywają bardzo życiodajne. Natomiast co potem robił? Otóż, kochani, jak doszło do tej trudnej sytuacji, o której zaraz wspomnę? Po tym nawróceniu pod Damaszkiem on pół roku spędził w Arabii. Najprawdopodobniej badał tam Pisma Święte, żeby się dowiedzieć o tym Jezusie, bo jemu się to wszystko w głowie pokręciło. Uważał, że Jezus był największym oszustem, a tu ten Jezus żywy się do niego odezwał. No i on chciał to rozwikłać. Wziął więc Stary Testament i zaczął czytać. I odkrył, że cały Stary Testament zmierza do Chrystusa, zapowiada Chrystusa. I potem wraca do Damaszku, ale już jako chrześcijanin, i zaczyna nauczać. A Paweł był bardzo człowiekiem gwałtownym, konkretnym, takim radykalnym. Jak zaczął nauczać, przez 2 lata nauczał. To takie pierwsze próby jego nauczania, że podpadł Żydom tak, że chcieli go zabić. I tam była cała historia, że go w nocy w koszu spuszczali uczniowie przez bramy miasta, żeby uciekł. No i Paweł ucieka, prześladowany. I gdzie postanawia iść? No czuje się oczywiście chrześcijaninem, więc postanawia iść do apostołów. I tu się zaczyna dramat. Pismo Święte mówi dzisiaj w pierwszym zdaniu przeczytanym. Kiedy Szaweł przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali go się, nie wierząc, że jest uczniem. Rozumiecie? Z Żydami zerwał. To znaczy z wyznawcami judaizmu. Zerwał. Już go nienawidzą. Chcą go zabić. Ścigają go. więc idzie do kościoła, a w kościele mu, mówiąc delikatnie, drzwi przed nosem zamykają. I chciałoby się powiedzieć, że Szaweł nocuje na dworcu centralnym. I dlaczego powiedziałem, że wielu z was być może jest w podobnej sytuacji? Być może ktoś obecny w kościele zerwał z grzechem. Był w szemranym towarzystwie, brał narkotyki, popijał panienki, historie, cuda, ale udało mu się, zerwał się, wziął się w garść, pojechał na rekolekcję. No i teraz, natomiast nie czuje się jeszcze w kościele jak u siebie w domu. Nie zadomowił się w żadnej wspólnocie, nie poznał żadnych chrześcijan. W zasadzie to jego nawrócenie to jest jego tajemnicą. Nikt o tym nie wie, matka nie wie, siostra nie wie. No może tyle wiedzą, że wraca do domu na noc. Ale co się w jego sercu dzieje? Ludzie bywają bardzo często samotni. Kochani, dlaczego oni go nie przyjęli? No bali się go. Jak się kiedyś utarło, że Szaweł to jest morderca i prześladowca chrześcijan, to ta pogłoska, ta opinia nawet w kościele, nawet wśród apostołów trwała. Oni się go po prostu bali. To jest takie charakterystyczne zjawisko, bardzo powszechne, że jak my kogoś zaszufladkujemy, no to dla nas on już jest ten, no, już ten jest wierzący, ten niewierzący i tak już będzie do końca. Nieraz się, kochani, coś zmieni, a my nadal kogoś szufladkujemy. Pamiętam, w jednej rodzinie mi opowiadano, że jak się rodzina sprowadzała do bloku i dosłownie wnosili tam meble po schodach, jeszcze na klatce schodowej jakiś kwietnik, jakieś tam szafki stały i sąsiadka, która już w tym bloku mieszkała, przechodziła i potrąciła i coś się przewróciło. Jakieś tam krzesło. I ojciec mówi do syna, co tam się stało na schodach? A szła ta gruba krowa i potrąciła nasze krzesło. Proszę Państwa, jak synek powiedział gruba krowa, to zostało na 20 lat. Co tam się dzieje? A gruba krowa samochód parkuje. Z kim żeś rozmawiał na schodach? A z grubą krową rozmawiałem. Tak się, sąsiadkę tak delikatnie nazwali. Ale co ciekawe, że po któryś wakacjach sąsiadka wróciła odmieniona, chyba z 20 kilo schudła. I mówili, ale gruba krowa schudła. Ale gruba krowa schudła. I w końcu synek mówi, tato, to co ona jest, gruba krowa? Kim ona teraz jest? No jak to nie widzisz? No to jest chuda, gruba krowa. My, proszę Państwa, taką mamy logikę często. Jak do kogoś przypniemy, że to jest ciamajda, to ten ciamajda już o wiele często nas wyprzedzi, w życiu sobie lepiej od nas radzi, a my mówimy, no ten ciamajda, bo 20 lat temu on nie mógł przez skrzynię na WF-ie przeskoczyć, a teraz już jest panem inżynierem. Więc święty Paweł został zaszufladkowany i staje w sytuacji, powtarzam, bardzo trudnej. Bardzo trudnej. Już tam nie może się wrócić. I wielu z nas jest w takiej sytuacji. Już nie chce wracać do grzechu, do tych swoich koleżków dawnych, do dawnego stylu życia, ale jeszcze nie weszliśmy całym sercem w chrześcijaństwo. I człowiek jest taki zawieszony. No i oczywiście grawitacja grzechu ciągnie do tyłu. I to jest ta sytuacja, w której byli Żydzi na pustyni. Już wyszli z Egiptu, a jeszcze nie weszli do ziemi obiecanej. I tacy byli bezdomni. I grzech ich ciągnął. Egipt ich ciągnął. Mimo, że w Egipcie zabijano ich dzieci, to chcieli często do tego wrócić, bo tam było jedzenie, tam były garnki. Kochani, ja nieraz widzę, jak człowiek, który się już rzeczywiście nawrócił, zerwał z grzechem, w sercu nosi tęsknotę nieraz do grzechu. Przyjdzie taki nowo nawrócony chrześcijanin porozmawiać i ja mówię, no widzisz, ty tyle żeś rozrabiał. No proszę księdza, rzeczywiście rozrabiałem kiedyś, pamiętam w Bieszczadach, ale żeśmy popili, dziewuchy się trafiły, ale był kosmos. Ja mówię, ej, chrześcijaninie, z czego ty się cieszysz? Oj, przepraszam, księdza, tak mi się wspomniało. Ale z taką lubością tak wspominamy, ciągnie grawitacja grzechu. Pamiętajcie, kochani, chrześcijaństwo nie polega na tym, że ja tylko zerwę z grzechem. Ja muszę znaleźć ziemię obiecaną, obfitą, obfitującą w wodę, mleko i owoce. Nie zatrzymujcie się w tym momencie, że ktoś powie, proszę księdza, już pół roku nie grzeszę, już tam kiedyś się z żoną kłóciłem, a teraz się z nią nie kłócę. No i co teraz jest? No milczymy. Nie, to małżeństwo, proszę księdza, jak jestem szczęśliwy w małżeństwie. A co się dzieje? Z żoną milczymy już tydzień, nie ma kłótni. Miłość małżeńska nie polega na tym, że nie ma kłótni. Z żoną trzeba się nauczyć rozmawiać. To nie tylko, że ty przestaniesz grzeszyć. Musisz znaleźć swoją misję. Musisz się zacząć cieszyć życiem, pięknem życia, kultury, sztuki, poznawać ludzi. Nawet w kwestii właśnie jakiejś turystyki, wyjazdu. Wielu ludzi zerwało z grzechem, zamknęło się w domu. To jest na krótką metę, kochani, na krótką metę. Biedny ten Paweł, biedny, bo już naprawdę Chrystusa głosi. Już przecież ryzykował życiem dla Niego, kiedy Go tą nocą spuszczali w tym koszu. A apostołowie nie chcą Go widzieć. Kochani, jakże łatwo sobie by było wyobrazić, że tu się święty Paweł obraża na apostołów. Co? Nie chcecie mnie? to ja Chrystusa głoszę. Ja miałem widzenie. Już 3 lata jestem chrześcijaninem, a wy mnie nie chcecie przyjąć? Pójdę se swój kościół założę. Mam was w nosie. A on czeka. A on cały czas czeka. I trafił się Barnaba, który go przyprowadził. To jest tak ładnie powiedziane w Piśmie Świętym. Przepraszam, już biorę tekst Dziejów Apostolskich. Dopiero Barnaba przygarnął go. Wiecie, to się nieraz tak psiaka z ulicy przygarnia. Kota się tak przygarnia. Chodź tutaj, przygarnę cię. Ten Paweł był naprawdę sierotą. Przygarnął go Barnaba i zaprowadził do apostołów i opowiedział apostołom, że to już nie jest Szaweł morderca, że to już nie jest Szaweł prześladowca, że to jest uczeń Chrystusa, który z wielką siłą przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. Kochani, jeszcze raz powtórzę i będę to powtarzał często. Powtórzę. Paweł już 3 lata jest uczniem Chrystusa i zostaje wystawiony przez Pana Boga na taką próbę. Kochani, błagam was, nie załamujcie się, jeśli twoja przemiana duchowa trwa 3 lata, 13 lat i ciągle nie ma jakichś wielkich owoców. No niby jakoś żyje, no ale proszę księdza, po paru latach taką plamę potrafiłem dać. Po paru latach, proszę księdza, co ze mnie wyszło? No straszne, ja myślałem, że już dawno zerwałem z tym światem, a kiedyś coś, jakaś sytuacja, okazja, znowu poszło wszystko. Nie martw się. Nawrócenie może trwać 3, 13, 30 lat. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Dopóki walczysz. Barnaba przygarnął go i przedstawił go apostołom i Szaweł od razu w Jerozolimie, przepraszam, już Paweł, bierze się do roboty, a to, co powiedziałem, jest gwałtowny, raptowny, gorliwy, pełen jakiegoś ognia i dlatego, kiedy zaczął głosić, to od razu się skłócił i musiał uciekać, bo znowu zagrożenie było jego życia. Dlaczego? To jest niesamowita postać. On odpowiada w swoim jednym z listów, ze względu na Chrystusa wszystko uznaje za stratę. Co nie jest z Chrystusa i co nie prowadzi do Chrystusa, wszystko uznaje za stratę. Proszę Państwa, taki rachunek sumienia powinniśmy sobie robić. Czy to mnie prowadzi do Chrystusa o każdej porze dnia, nawet kiedy pływam na basenie? Jeśli ten basen jest ok, jeśli to jest czas na rekreację, ale jeśli ktoś by całe życie pływał na basenie, to już go do Chrystusa nie prowadzi. Jeśli tańczę, przepraszam, piję z kolegami piwo na rynku, czy to mnie prowadzi do Chrystusa? Czy to jest Boże? Czy to jest dobre? Czy to mnie rozwija? Czy to nie jest grzech? Bo co nie jest chrystusowe, proszę Państwa, nic nie znaczy. Dlatego Jezus powiedział dzisiaj w Ewangelii, beze mnie nic uczynić nie możecie. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Wszystko, co poza Bogiem, to jest nic. Kochani, te wielkie dzieła, które powstają na świecie, czynione z nienawiści, czynione z egoizmu, czynione jako pałace pychy, to jest nic. Ktoś powie, ale wspaniałe dzieła, jakie wieżowce, jakie filmy powstają, jaka muzyka powstaje. Jeśli to jest poza Bogiem i nie z miłości, to jest nic. Nic po tym nie zostanie. To jest pustka. To jest takie ciekawe, że Apokalipsa mówi o szatanie, że on nie ma imienia. Szatan to jest 666. To jest cyfra, bo to jest nic. To jest pustka. To jest balon napompowany. Natomiast każda rzecz z miłości, każdy podany kubek, każde podejście w tramwaju, ustąpienie miejsca, każde powiedzenie, mamo, przepraszam cię, tato, nie gniewaj się, wszystko zostanie na wieki ocalone. Wszystko zostanie na wieki ocalone. Kochani, nie dajmy się na to nabrać. My bardzo często absolutyzujemy małe rzeczy, a pomniejszamy wielkie. Bardzo często absolutyzujemy małe rzeczy. Jakiś drobiazg staje się dla nas problemem życia. Ktoś się wczoraj pokłócił, ktoś zarysował samochód, ktoś coś zgubił i dla niego to jest tragedia. Mała rzecz. Księża mówią, zaczęły się letnie weekendy, trzeba pomalować na działce altankę, furtkę nasmarować. Już w kościołach zaczyna robić się rzadziej, bo muszę jechać na działkę. Kochany, po tej altance nic nie zostanie, a tutaj jak się nie podłączysz pod krzew winny Chrystusowy, możesz przegrać swoje życie. Możesz przegrać swoje życie. Wszystko ze względu na Chrystusa uznaje za stratę. Wszystko to, co jest robione, co jest sztuczne, co jest plastikowe, spłonie w ogniu Bożej miłości. Pamiętam takie wyznanie młodego człowieka, klasyczny życiorys, do pewnego momentu klasyczny. Szkoła, studia, dziewczyna, ślub, dziecko, jedno, drugie, potem kryzys małżeński, potem rozwód i on z powrotem po latach wylądował u mamy. I mówi, wie ksiądz co? Jak się przyglądam teraz swojemu życiu, ja jeszcze spotkałem kolegów ze szkoły średniej i zaczęliśmy grać na AWF-ie w piłkę co niedziela. Czy księdza, jak ja zakładam te trampki, ja mam ciągle 18 lat. Ja w ogóle zapominam, że mam żonę. Gdzie oni gdzieś tam mieszkają. Zapominam, że mam dzieci. Ja się zatrzymałem w wieku 18 lat życia i to, co robiłem, to moje małżeństwo, to moje ojcostwo, ta moja praca, to wszystko był lakier. Tak naprawdę mam 18 lat. Niech mi ksiądz wierzy, mógłbym teraz uklęknąć i grać w kapsle z kumplami. Na samochodziki się jeszcze powymieniać. Jak stoję w miejscu, proszę Państwa. Wielu ludzi myśli, że idzie, a stoi w miejscu. To są tylko ruchy pozorowane. Chrystus jest winną latoroślą. Co nie trwa w Chrystusie, zbiera się i rzuca i w ogniu płonie. Pozornie takie straszne słowa znajdujemy w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale. Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym. Kiedy przyjdzie Bóg na końcu świata, Jego miłość, Jego majestat, wszystko, co nie jest miłością, jakby spłonie. Ja mówię jakby, proszę Państwa, żebyśmy sobie za bardzo nie wyobrażali końca świata jako jakiejś katastrofy nuklearnej, że to wszystko zostanie tak rozbite. Przyjdzie miłość, to będzie zupełnie inny wymiar. Ale wszystko, co nie jest z miłości, autor listu do Hebrajczyków porównuje do ognia pochłaniającego. Moi drodzy, wszystko spłonie, oprócz jednej rzeczy. Bardzo ciekawą myśl usłyszałem niedawno w jednej z konferencji, że Państwo wiecie, że nasze skochane Słońce, które nam ogrzewa Ziemię, jest tak potężnie rozpaloną gwiazdą, że to wszystko spali. Nikt nie planuje żadnego lotu na Słońce, bo tam się nie doleci. Już tysiące kilometrów od Słońca jest taka temperatura, że wszystko się spala. Wszystko. Metale najtwardsze, to co na Ziemi jest takie. Tam się wszystko w tych milionach stopni Celsjusza spłonie. Proszę Państwa, jedna rzecz nie spłonie w Słońcu. I przyznam szczerze, że ktoś, kto to powiedział, mi olśnił. Co nie spłonie? Jeśli mamy rozpalony ogień, który by pożerał wszystko, diamenty i stal, jedna rzecz nie spłonie, proszę Państwa. Nie spłonie ogień. Jakbyśmy tak dolecieli z zapałką na Słońce, załóżmy, że się nam udało, i tak rzucili zapałkę na Słońce, to zapałka spłonie natychmiast. Ale płomień zapałki nie spłonie, połączy się z płomieniem Słońca. I dlatego Jezus Chrystus powiedział, przyszedłem rzucić ogień na ziemię i pragnę, żeby zapłonął. Wiecie, dlaczego apostołowie dostali płomyczki? Żeby nie spalili się, kiedy przyjdzie Bóg. Bo płomień nie spali płomienia. Płomień rozdmucha ten, Słońce by rozprzestrzeniło ten płomyczek małej zapałki. Pamiętacie scenę z Księgi Daniela, młodzieńców chodzących w piecu ognistym? Nabuchodonozor kazał rozpalić piec 4 razy więcej, czy jeszcze tam więcej, niż się zwykle rozpala i wrzucił 3 młodzieńców. A oni sobie w piecu chodzili wśród płomieni. To jest znak, przepowiednia, symbol ludzi zbawionych. Będziemy chodzić w płomieniu, o ile się płomieniem staniemy. A więc jakimś dynamizmem, jakąś energią miłości. Proszę zwrócić uwagę, nawet w Starym Testamencie znajdujemy jeszcze jeden obraz, ten krzew płonący. Mojżesz podszedł i się dziwił. Jak to jest? Krzew się pali, a nie płonie. No właśnie, jeśli jesteś zasadzony w Chrystusa, to jesteś takim krzewem, który nie spłonie, a wszystko inne obróci się w proch. Jak się coś nam zawala w życiu, tak bezpowrotnie, to znaczy, że to nie była prawda. I pozwólmy się zawalić. Kochani, my niekiedy rękami i nogami bronimy naszych rzeczy, które nam odchodzą, ale pozwólmy odejść. Bo to, co powiedziałem dzisiaj kilka minut temu, kryzysy bywają bardzo życiodajne. Kryzysy bywają bardzo życiodajne. Niedawno mi ktoś mówi, proszę księdza, często mi się coś psuje. Jak mi się coś psuło, to ja to próbowałem naprawiać. Jakaś tam drukarka, prawda, do komputera. Naprawiałem ją, naprawiałem. W końcu się zdenerwowałem, wyrzuciłem tą starą, kupiłem nową. I Bogu dziękowałem, że mi się ta stara zepsuła. I Bogu dziękowałem, że jej nie naprawiłem. Ta nowa jaka super, o wiele tańsza, wychodzą tam te kartridże jakoś lepiej. Jak dobrze, że mi się coś popsuło i mi się nie dało naprawić. Proszę Państwa, jak dobrze, że nam się w życiu coś popsuje i nie uda naprawić. I przyjdzie nowe i my po pewnym czasie mówimy, Boże, jakie to nowe jest dobre, jakie to nowe jest lepsze. Proszę Państwa, ktoś coś zgubił, martwił się, płakał, szukał, a potem dochodził do wniosku, Bogu dzięki, że to zgubiłem. Święty spokój mam, bo byłem tym zniewolony jakoś. Bogu dzięki, że może się ktoś z kimś posprzeczał, bo ta znajomość była toksyczna i zła. Chociaż na początku było trudno bez przyjaciela, przyjaciółki, kolegi, koleżanki się obejść. Jak się coś zawala w życiu bezpowrotnie? Bo dobre małżeństwo też może mieć kryzys. Dobre małżeństwo, prawdziwe, które jest w Bożych oczach miłe, też może, ale ono nie bezpowrotnie się zawali. Dobre małżeństwo się nigdy bezpowrotnie nie zawali. Natomiast kiedy się coś bezpowrotnie zawala, to nie była prawda. Uspokajamy nasze serca, gdy pokochamy czynem i prawdą. Dzisiaj w drugim czytaniu mamy: dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Bo my się właśnie oszukujemy. Oszukujemy się często, że te nasze latorośle to są z Chrystusa. A to są plastikowe kwiaty, które Chrystus chce odciąć, żebyśmy nie trwali w jakiejś iluzji. I stąd rodzi się niepokój. Kochani, dlaczego jest pewien u niektórych ludzi bardzo wielki niepokój? Sumienie daje znać. Na szczęście sumienie jeszcze daje znać. Ty jesteś niezakotwiczony w Chrystusa. To, co robisz, robisz ze względu na swoją chwałę, dla siebie, by się popisać, by się wywyższyć. To nie jest Bóg. Kochaj nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. A jeśli to uczynisz, uspokoisz swoje sumienie. Kochani, tak was zachęcam z całego serca, byście do swojej modlitwy codziennej dołączyli, może niekoniecznie codziennie, ale korzystali ze słów Psalmu 19. Oczyść mnie, Panie, od tych błędów, które są ukryte przede mną. To są najniebezpieczniejsze błędy. Bo kiedy ktoś wie, że masz czymś kłopot, to jeszcze się z tym zmaga, to jeszcze jakoś na to uważa, to jeszcze sobie jakieś tamy próbuje stawiać. Kto jednak dostrzega swoje błędy, woła psalmista. Oczyść mnie, Panie, od tych, które są ukryte przede mną, także od pychy broń swojego sługę. Od tego, żebym nie budował sobie kościoła. Merton powiedział: nawykowe zadowolenie z siebie jest zawsze znakiem duchowej stagnacji. Nawykowe zadowolenie z siebie. Zadowoleni z siebie nie czują żadnej naglącej potrzeby Pana Boga. I co zrobić, żeby sprawdzić, czy te moje gałązki życia, czy te moje krzewy życia, czy te moje listki, to jest Boży krzew, czy to jest mój krzew? Trzeba się oddalić od siebie. Proszę Państwa, artysta, który tworzy dzieło, malarz, który maluje obraz, co parę chwil, co parę minut robi krok do tyłu, żeby się przyjrzeć, żeby to ocenić. Właśnie chodzi o ten krok do tyłu. Wycofanie się nie zawsze jest porażką. Wycofanie się nie zawsze jest porażką. Jezus Chrystus wycofał się na Golgocie z siły doczesnej. Mógł jej użyć, ale nie zrobił tego. Wręcz przeciwnie, stał się potulny jak baranek i tym wycofaniem się zbawił świat. Kochani, jesteście nieraz w jakichś sporach, kłótniach. Wycofać się słowem. Słuchaj, wiesz co? Skończmy te nasze spory, dawanie sobie tych pstryków. Zawieśmy to. Ja się wycofam na chwilę i przyjrzę się temu. Mówię to w perspektywie wakacji. Państwo teraz jesteście na etapie planowania wakacji. Choć parę dni w samotności. Wycofać się ze swojego życia. Spojrzeć na to jak malarz z dystansu. Proszę zwrócić uwagę na ciekawą rzecz. Wiele razy czytamy ten fragment w kościele, może nie zawsze zwrócimy uwagę, że Maryja, kiedy Jezus się zgubił, szukała go gdzie? Pismo Święte mówi: wśród krewnych. I co? Nie znalazła. Wśród krewnych, najbliższych, często nie można znaleźć Jezusa. Oczywiście rodzina, małżeństwo to jest bezpodstawnie sprawa fundamentalna. Ale trzeba nieraz nie szukać wśród krewnych tego swojego codziennego kieratu, zrobić krok do tyłu. Pomyślcie, kochani Państwo, o jakichś rekolekcjach w te wakacje, o jakimś takim wyjeździe, który będzie refleksyjny, nie tylko odpoczynek, ale gdzieś pomyśleć, pojechać samemu, jeśli ktoś ma możliwości, naprawdę. Dzisiaj są takie czasy, że już chodzenie samo w niedzielę do kościoła chyba nie wystarczy. Ja nie chcę powiedzieć, że koniecznie trzeba należeć do jakiejś grupy czy wspólnoty, ale to bardzo pomaga. Zawsze to powtarzam, że kiedy ktoś przychodzi do spowiedzi, proszę mi wierzyć, ja niekiedy po 30 sekundach już widzę, że ten człowiek jest chrześcijaninem z refleksją, że to jest chrześcijanin formowany, że to jest chrześcijanin na jakiejś drodze, że to jest chrześcijanin taki bardziej właśnie z krwi i kości. Dlatego pomyślcie o tym kroku do tyłu, by wyjść nieraz poza swoją strefę życia. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i punkt widzenia tych grzechów przede mną ukrytych, zobaczenie, dostrzeżenie tych grzechów przed nami ukrytych będzie możliwe wtedy, kiedy tak jak szaweł, wyjdziemy z jednego miasta, nie dojdziemy do drugiego i w tym zawieszeniu, może w tej niepewności, odkryjemy prawdę o sobie.